Profesor Ryszard Tadeusiewicz, ceniony popularyzator wiedzy naukowej z Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzień dobry, witam panie profesorze.
Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się słuchaczom.
We wcześniejszych audycjach opisał pan początki przygody ludzi z elektrycznością, ale doświadczenia, które były opisane w tych audycjach, miały charakter ciekawostek albo stanowiły przedmiot zabaw salonowych, bardzo ciekawych, niekiedy śmiesznych. Dzisiaj opowie pan o wynalazkach, które sprawiły, że elektryczność przestała być zabawką, stała się użytecznym narzędziem. Podobno praktyczną elektrotechnikę zrodziło teoretyczne pytanie.
Rzeczywiście, pytanie, które zostało sformułowane i rzucone jak gdyby jako temat do rozważań uczonych przez Akademię Nauk Bawarską w Bawarii, to pytanie brzmiało, czy istnieje realna i fizyczna analogia między siłami elektrycznymi i magnetycznymi. Nagromadzono już bowiem wtedy dosyć dużo informacji o elektryczności, łącznie z możliwością tworzenia różnego rodzaju baterii, ogniw. Aleksandro Volta dostarczył przesłanek do tego, żeby taka bateria elektryczna mogła zasilać różne urządzenia. Natomiast zasilana z baterii latarka oświetli dziurkę od klucza, ale nie całą ulicę. Elektryczność z baterii napędzi hulajnogę, ale nie lokomotywę. Wobec tego elektryczność, taka jak jest dzisiaj, zrodziła się wtedy, kiedy znaleziono sposób na wytwarzanie dużych ilości energii za pomocą różnego rodzaju prądnic. A do tego odkrycia właśnie doszło dzięki temu, że usiłowano odpowiedzieć, czy analogia fizyczna pomiędzy siłami elektrycznymi i magnetycznymi istnieje. W 1774 roku Akademia Bawarii właśnie to pytanie zadała, zaoferowała nagrodę i okazało się, że to pytanie wywołało po pierwsze bardzo duży postęp właśnie w wiedzy na temat związków elektryczności i magnetyzmu, a to był krok, to był decydujący element do zbudowania pierwszych prądnic i uzyskania na skalę przemysłową prądu. Natomiast, co ciekawe, również przy bardzo niewielkich energiach pytania czy badania związku między siłami elektrycznymi i magnetycznymi doprowadziły do wynalazku radia. To, że dzisiaj mogę mówić do państwa z Radia Kraków, to wynika z tego, że Henryk Hertz, który ubiegał się o tą nagrodę, ale w sumie jej nie dostał z pewnych powodów, usiłował zbadać, co się dzieje, gdy zjawiska elektromagnetyczne, jakie nazywamy obecnie, przebiegają w pewien bardzo określony sposób. Wygenerował pierwsze fale radiowe, sterował tymi falami radiowymi, odbierał je, no i stworzył właśnie przesłanki do tego, że dzisiaj mamy radio, telewizję, Wi-Fi, telefony komórkowe, a wszystko za sprawą tego pytania, czy jest analogia między siłami elektrycznymi i magnetycznymi.
A jak wyglądały początki badań elektryczności i magnetyzmu? Niemieckie przysłowie mówi jeder Anfang ist schwer. Każdy początek jest trudny, w Bawarii też pewnie o tym wiedzieli.
Te początki badań były po pierwsze niełatwe, a po drugie były prowadzone całkowicie oddzielnie, dlatego że po prostu nie przychodziło ludziom do głowy, ówczesnym badaczom, że może być coś wspólnego w oddziaływaniu maszyn elektrostatycznych, urządzeń elektrostatycznych. Natomiast one oddziaływały w inny sposób niż zjawiska magnetyczne. I w związku z tym ten związek, jakkolwiek w jednym i drugim przypadku na odległość działały pewne siły, wydawał się zupełnie nieoczywisty. Pierwsze poważniejsze badania związane z ładunkami elektrycznymi, z badaniem zjawisk elektrycznych, rozpoczęły się w 1663 roku, kiedy Otto von Guericke zbudował maszynę elektrostatyczną, która wytwarzała dużą ilość ładunków. Dzięki temu w 1705 roku angielski fizyk Francis Hebe del Herder wykrył, że istnieją dwojakiego rodzaju ładunki elektryczne. Dzisiaj je określamy jako dodatnie i ujemne. To odkrycie bardzo uporządkowało wiedzę o elektryczności. Okazało się, że jednoimienne, czyli dwa plusy albo dwa minusy, jednoimienne ładunki odpychają się, natomiast ładunki, które mają przeciwne znaki, plus z minusem, przyciągają się bardzo silnie, przy czym prawo to przyciągania ładunków sformułował w 1785 roku francuski inżynier wojskowy Charles-Augustin Coulomb. I w tej chwili ładunki elektryczne wyraża się w kulombach, to jest jednostka, która jest używana. Swoją drogą Coulomb był genialnym absolutnie człowiekiem, pomimo że tylko inżynierem wojskowym. ponieważ dostrzegł coś, co dopiero później uporządkował również Newton w kontekście grawitacji. Mianowicie stwierdził, że to oddziaływanie ładunków zależy od kwadratu odległości, czyli 2 razy większa odległość, 4 razy mniejsze oddziaływanie, 3 razy większa odległość, 9 razy mniejsze oddziaływanie. To było bardzo istotne odkrycie. O siłach z kolei magnetycznych wiedziano stosunkowo sporo, dlatego że badał je William Gilbert. William Gilbert to był lekarz królowej Elżbiety I, królowej nazywanej Wielką Elżbietą I, potem jej następcę, króla Jakuba I Stuarta. I właściwie głównie zajmował się jako lekarz leczeniem.
Nie zajmujmy się jego praktyką medyczną, tylko właśnie badaniami naukowymi.
Gilbert usiłował wyjaśnić, na jakiej zasadzie działają kompasy. Kompasów wtedy używano wszędzie, w szczególności Wielka Brytania, która aspirowała do tego, żeby panować na morzach, bardzo korzystała z tych kompasów, zresztą wcześniej używanych przez żeglarzy chińskich. Od 1088 roku są zapiski o tym, że Chińczycy byli w stanie kierować w pełnym oceanie swoimi statkami, posługując się magnesem. W Europie te magnesy pojawiły się później, natomiast nie było wyjaśnienia, skąd ta dziwna właściwość igieł magnetycznych, że one zawsze wskazują ten kierunek północ-południe. Można się dowiedzieć, gdzie jest biegun północny, gdzie jest biegun południowy, i płynąć pod określonym kątem w stosunku do linii łączącej bieguny, czyli pod pewnym kursem. Wobec tego nikt nie wiedział, jak to się dzieje, że tak te igiełki magnetyczne są ustawiane. Była taka hipoteza, zresztą dosyć fantazyjna, że w jakiś tajemniczy sposób gwiazda polarna przyciąga te igiełki magnetyczne. No i w związku z tym rzeczywiście gwiazda polarna zawsze znajduje się nad biegunem, a z kolei te magnesy kierują się na tą gwiazdę. No ale to nie gwiazda, tylko bieguny magnetyczne były tutaj odpowiedzialne i właśnie Gilbert był pierwszym człowiekiem, który sformułował prawo, hipotezę, nawet zapisał ją w tytule swojej książki, że cała Ziemia jest jednym wielkim magnesem. I że wobec tego po pierwsze właśnie te wszystkie zjawiska związane z kompasem wywołane są przez to, że Ziemia jest wielkim magnesem, a po drugie wprowadził pojęcie bieguna magnetycznego. Tutaj pokazała się duża różnica między elektrycznością a magnetyzmem. Mianowicie ładunki elektryczne można dowolnie przemieszczać. Można mieć w jakimś jednym miejscu ładunek plus, innym minus, potem znowu plus, dowolnie. Natomiast pojęcie bieguna magnetycznego jest zawsze parzyste, to znaczy nie ma sposobu na to, żeby stworzyć izolowany jeden biegun magnetyczny. Zawsze jest biegun północny i południowy, zresztą to nazewnictwo i oznaczenia N i S dla biegunów odpowiednio północnego i południowego wprowadził właśnie także Gilbert. I on badał to, wytwarzał magnesy, potem ciął je na kawałki i okazywało się, że każdy najmniejszy kawałek tego magnesu jest też z 2 biegunami. Nie da się odciąć na przykład samego bieguna północnego czy południowego. Co więcej, Gilbert również wykrył fakt, że różne substancje, głównie oczywiście pochodne żelaza, wykazują różnego rodzaju magnetyzm. Niektóre były w takim stanie, że po namagnesowaniu stały się magnesami trwałymi i już na zawsze tymi magnesami zostawały. Inne natomiast tak zwanego miękkiego żelaza stawały się magnesami na chwilę, gdy przyłożono do nich inny magnes, który wyindukował to pole, a potem traciły te właściwości. Gilbert zresztą był bardzo pomysłowym człowiekiem i siły magnetyczne mierzył w taki sposób, że jaka była waga przedmiotu żelaznego, które dało się magnesem podnieść. Im większy ten przedmiot był, tym siła była większa.
Co wynikało z pierwszych badań elektryczności i magnetyzmu?
Zjawiska magnetyczne bardzo różniły się od zjawisk elektrycznych i wobec tego ludzie przez długi czas absolutnie nie kojarzyli tych 2 rodzajów oddziaływań. Natomiast badania, a właściwie to pytanie teoretyczne, o którym wspomniałem na początku, doprowadziły do tego, że zaczęto się zastanawiać, jak łączyć badania prądu ze zjawiskami magnetycznymi. Badania Gilberta i Coulomba, które potem potwierdziło wielu innych badaczy, doprowadziły do tego, że o elektryczności osobno i o magnetyzmie osobno wiedziano już wiele. Równocześnie funkcjonowały ogniwa wolty, więc wiedziano także sporo o prądzie. Natomiast w latach 1800 do 1820, przypomnę, w 1800 roku wynaleziony został i upowszechniony stos elektryczny wolty, można było wytwarzać dowolną ilość prądu. Okazało się, że właściwie prądu nikt nie kojarzył ze zjawiskami magnetycznymi. Te zjawiska się pojawiały, ale nikt się tym nie interesował.
Do czego najpierw używano prądu? Gdzie okazał się bardzo przydatny, użyteczny?
Ponieważ stosy Aleksandra Wolty i potem wytwarzane już na dużą skalę elektrochemiczne źródła prądu w postaci właśnie ogniw czy baterii mogły dostarczyć dużo prądu, wobec tego zaczęli się nimi interesować naukowcy, ale co ciekawe, nikomu jeszcze wtedy nie przyszło do głowy, że może być jakiś związek z siłami mechanicznymi, że mogłoby powstać prądnica, czy mógłby powstać silnik elektryczny. Natomiast bardzo dużo ciekawych odkryć za pomocą prądu elektrycznego dokonali chemicy. Okazało się, że przepuszczając prąd elektryczny przez różne substancje, można rozkładać te substancje na substancje proste, na pierwiastki proste, czy związki chemiczne proste. I w ten sposób odkryto cały szereg struktur związków chemicznych. Jako pierwsi William Nicholson i Antony Carlisle w 1800 roku, a więc już w roku wynalezienia stosu Aleksandra Wolty, dokonali elektrolizy wody. Pokazali, że woda składa się z dwóch gazów, mianowicie tlenu i wodoru, i można te gazy drogą elektrolizy, czyli przepuszczania przez wodę prądu, rozdzielić. Można je wydobyć osobno. No i tę metodę elektrolizy stosujemy do dzisiaj w różnym celu, żeby właśnie uzyskiwać czy to wodór, czy tlen. Potem chemicy zajmowali się rozkładaniem różnych substancji za pomocą prądu elektrycznego. I co ciekawe, sam Aleksander Wolta w 1806 roku elektrycznie za pomocą wynalezionego przez siebie ogniwa rozłożył elektrycznie potaż i sodę, czyli takie dwie substancje, które służyły wtedy do mycia i prania. Wtedy wykazał ten eksperyment jego na tych substancjach, że są to tlenki nieznanych wcześniej metali, potasu i sodu. I wobec tego te metale zostały dzięki temu ujawnione, odkryte. One w naturze nigdy w czystej postaci nie występowały. Bardzo wiele odkryć właśnie różnego rodzaju składu chemicznego, związków różnego rodzaju chemicznych miał Humphrey Bartholomew Davy i za te odkrycia dostał nawet szlachectwo. Ale nikt z badaczy nie wiązał elektrochemii z polem magnetycznym. Po prostu prąd służył do sterowania, czy wywoływania, czy wymuszania nawet różnego rodzaju chemicznych zjawisk.
A jednak prąd wywołuje pole magnetyczne. Kto dokonał tego przełomowego odkrycia?
Odkrycie, że prąd wywołuje pole magnetyczne, przypisuje się Hansowi Christianowi Ørstedowi. To był badacz, który przypadkowo zauważył, że w momencie jak eksperymentował z prądem, z przewodnikami, które niosły prąd elektryczny, leżący nieopodal kompas wychylał się, to znaczy igiełka kompasu wyczuwała, że płynie prąd. I ten efekt początkowo był bardzo subtelny. W 1820 roku, kiedy właśnie Ørsted dokonał swojego przełomowego odkrycia, ta siła, którą wywoływał prąd, wystarczała tylko do tego, żeby właśnie tą igiełkę kompasu troszkę odchylić, ale to już, że tak powiem, była droga do dalszych odkryć. Okazało się, że odpowiednio operując prądem, można wywołać dowolnie duże siły. W chwili obecnej wszelkie silniki elektryczne, których używamy w bardzo różnych celach, właśnie działają na tej zasadzie, że prąd oddziałuje z polem magnetycznym i wywołuje określone siły, coś się tam kręci, coś się tam przemieszcza. Te badania Ørsteda zostały pogłębione i rozszerzone przez dwóch akademików francuskich, bardzo wybitnych uczonych, Dominique Arago i André Maria Ampère. Przejęli badania właśnie Ørsteda, takie jeszcze bardzo początkowe, i zaczęli szczegółowo ustalać, jakie są związki pomiędzy siłą a prądem. I okazało się, że ich badania teoretyczne i eksperymentalne posłużyły praktyce. W 1825 roku angielski inżynier William Sturgeon zbudował pierwszy elektromagnes. To było pierwsze urządzenie, które dawało realne siły, można było podnieść duże przedmioty metalowe właśnie za pomocą siły regulowanej czy też wywoływanej przez przepływ prądu. Od tego elektromagnesu już tylko krok był do silników elektrycznych.
To teraz zapytam o reakcję przeciwną. Czy pole magnetyczne może wywołać prąd?
To zagadnienie, ten problem nurtował przede wszystkim genialnego odkrywcę, ale samouka Michała Faradaya, który wykształcenia nie miał, ale miał ogromną intuicję i potrafił wykonywać przeróżne doświadczenia fizyczne, które zapoczątkowały ogromną ilość różnego rodzaju kierunków poznawania rzeczywistości, poznawania świata właśnie metodami naukowymi. Faraday właśnie wziął na ambit, jeśli tak można powiedzieć, to, żeby pole magnetyczne, że tak powiem, wywoływało prąd. W przeciwną stronę, to znaczy to, że prąd może wywoływać pole magnetyczne, Faraday zbadał już wcześniej i wykonał w postaci takiej tarczy Faradaya pierwszy model silnika elektrycznego. Przepływ prądu w polu magnetycznym, pole magnetyczne dawał taki magnes w kształcie podkowy, prąd przepływał przez tarczę, no i to działało. Natomiast w drugą stronę nie szło. Faraday zaczął swoje badania nad konwersją pola magnetycznego na prąd w 1825 roku. I pomimo, że był znakomitym eksperymentatorem, aż do 1831 roku przez 6 lat miał same nieudane próby. Dlaczego? Dlatego, że zakładał, że stałe pole magnetyczne może wywoływać prąd. A tymczasem dzisiaj wiemy, że do tego, żeby wywołać prąd, potrzeba pola magnetycznego zmiennego. I wobec tego właśnie 29 sierpnia 1831 roku Faraday jako pierwszy pokazał, że jest możliwość wywołania prądu za pomocą magnesu, ale musiał ten magnes wkładać i wyjmować do odpowiedniej cewki. Musiał być ruch tego pola magnetycznego, żeby wywołać prąd.
O czasach, kiedy elektryczność przestała być zabawką, poinformował profesor Ryszard Tadeusiewicz, ceniony popularyzator wiedzy naukowej z Akademii Górniczo-Hutniczej. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję za cierpliwość i, no, że tak powiem, korzystajmy z prądu, który może zrobić dla nas tak bardzo wiele różnych rzeczy.